Radio Gdańsk. Zawsze blisko Ciebie.
O Anglii będziemy rozmawiać, ale to już z Anitą Kobylińską, która w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Piłkarskie plotki w Radiu Gdańsk od teraz. No i ciekawe tematy. Na początek właśnie Anglia, bo jak wiemy, Wielka Brytania szczepi szybko. Wielka Brytania szybko radzi sobie, dobrze radzi sobie z COVID-19, a to także wpływa na sport, bo skoro szczepią szybko, gdzieś widziałem ostatnio taką statystykę, że 25% społeczeństwa już jest zaszczepione. To chcą Anglicy zorganizować Euro 2021 sami.
Tak, to jest jedna z opcji, jedna z plotek, myślę, na dzień dzisiejszy jeszcze, które pojawiły się w brytyjskich mediach. Plotką nie jest to, co doniósł dziś dziennik The Times, który poinformował, że w ciągu najbliższych dni premier Boris Johnson ma poinformować o nowym planie, jeśli chodzi o te szczepienia, gdzie ta data ma być przyspieszona o około miesiąc, do 31 lipca. Mają być zaszczepieni wszyscy obywatele, wszyscy mieszkańcy powyżej 18 roku życia, a więc ten program faktycznie postępuje bardzo szybko. No i w związku z tym właśnie ta informacja, która również dzisiaj pojawiła się w mediach, a więc to, że rząd angielski wierzy, że ten udany program szczepień, ten program szczepień, który przebiega szybciej niż przypuszczano, będzie również skutkował tym, że kibice w Anglii wrócą na trybuny tamtejszych stadionów znacznie szybciej niż kibice w pozostałej części Europy. No i w związku z tym, że ma to się zdarzyć na Wyspach Brytyjskich szybciej niż w pozostałych częściach, no to właśnie te sugestie, jakoby Anglia miała zaproponować UEFA, że chętnie zorganizuje więcej bądź wszystkie mecze Euro 2020. Na dzień dzisiejszy wiemy, że UEFA cały czas trzyma się tego pierwotnego planu, a więc zorganizowania euro w 12 krajach, w 12 miastach.
Po całej Europie, prawda? Rozsiane.
Tak, no i nie wiem, czy jeszcze jest ktoś poza UEFA, kto wierzy, że faktycznie dojdzie to do skutku. No trzymamy kciuki, natomiast wygląda to nie najlepiej na dzień dzisiejszy. No i właśnie stąd ta propozycja, stąd te pogłoski, że być może Anglia miałaby być tym krajem, który zgłosi się jako taki samodzielny organizator. Myślę, że włosy zjeżdżyły się na głowie ministra zdrowia, który usłyszał te doniesienia.
No
zapytany.
Właśnie, bo o ile Anglicy i piłka nożna i minister sportu swoje, o tyle okazuje się, że premier i minister, w zasadzie minister zdrowia swoje.
No on tutaj ma najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o te kwestie zdrowotne i najbardziej jest zaangażowany właśnie w takie przyziemne, że tak powiem, decyzje, a nie odpływanie gdzieś tam, bo to, co się stanie latem, to jeszcze jest daleko, daleko. No i tak jak powiedziałeś, na razie to jest 25% społeczeństwa. Czy to już pozwala wnioskować, że Anglia będzie bezpieczna do czerwca?
Tym bardziej pamiętamy, jak tam wyglądała sytuacja w zeszłym roku, prawda? Jak też te zakażenia, bo o tym też powiemy, wyglądają. Tak. Dzisiaj, prawda?
Tak, no więc Matt Hancock, który usłyszał te doniesienia, powiedział, że nic nie słyszał, powiedział, że nic na ich temat nie słyszał, to po pierwsze, i po drugie dodał, że wierzy, że to nie jest jednak prawda, jeśli chodzi o te zapędy, żeby zgłaszać się do organizacji pełnego turnieju, jeśli chodzi o Euro 2020. No i właśnie te statystyki, które przywołałeś. Na dzień dzisiejszy to jest około 10 tysięcy nowych zakażeń dziennie, natomiast pamiętamy, że troszkę ponad miesiąc temu był ten szczyt zakażeń, gdzie 8 stycznia odnotowano 62 tysiące w ciągu jednej doby.
Kosmiczna liczba.
Tak, to
bardzo
są liczby, których w wielu krajach, nawet w tych najbardziej obecnych w mediach w kontekście koronawirusa, więc Hiszpania, Włochy, tam taka liczba nie padła.
No właśnie, to jeszcze powiedzmy, co na to wszystko UEFA, bo wiemy, że stanowisko jej było jasne. Chcemy zorganizować w 12 krajach te Mistrzostwa Europy. Nic nam nie wiadomo na temat planowanych zmian, ale okazuje się, że ta ostateczna decyzja ma zostać podjęta dopiero za kilka tygodni.
Tak, no te dyskusje cały czas trwają, tak jak mówiliśmy w tydzień czy dwa tygodnie temu. Obecnie jest to na etapie poszczególnych komitetów, a więc każde miasto, każdy kraj, który w zbiór tych wszystkich organizatorów Euro 2020, potencjalnych organizatorów na dzień dzisiejszy, myślę, ma przedstawić własny plan, jak chcieliby tych kibiców ulokować na własnym własnych stadionach, no i UEFA ma się przyjrzeć tym propozycjom i decyzję ma podjąć do końca marca.
No to teraz drugi temat. W Anglii się cieszą, że szczepią, natomiast problemy są w Azji, prawda? Bo tam eliminacje do Mistrzostw Świata 2022, no Katar już niebawem, natomiast będą przełożone te eliminacje, prawda?
Tak, no tam przede wszystkim problematyczne okazały się te obostrzenia dotyczące podróży, dlatego że wiemy, że żeby dojechać na mecz eliminacyjny, to trzeba pokonać jakiś tam dystans. Są to rozgrywki międzynarodowe, więc jedna bądź druga drużyna musi na miejsce dolecieć. Okazało się to problematyczne w Europie w kontekście Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Widzieliśmy, ile już spotkań zostało przełożonych, jeśli chodzi o miejsce organizacji tych spotkań. No a jeśli chodzi o azjatyckie eliminacje do mundialu w Katarze, to po prostu zdecydowano się przesunąć to na późniejszy termin. To nie jest też jakieś przesunięcie ogromne, ponieważ te mecze miały się odbyć w marcu. Przesunięto większość z nich na termin od 31 maja do 15 czerwca. Tylko 4 mecze odbędą się zgodnie z planem, a więc pomiędzy 25 a 30 marca. Przypomnijmy, że te eliminacje, jeśli chodzi o Azję, to jest 40 drużyn, 8 grup, 4 miejsca ostatecznie w turnieju na Mistrzostwach Świata w 2022 roku w Katarze. No a jako, że w Katarze to Katar oczywiście też dodatkowo to miejsce w turnieju otrzymuje.
Posiada, tak jest. To wracamy w takim razie do Europy, bo ja przyznam szczerze, że byłem dość zaskoczony tym, że Portugalia chce otwierać stadiony dla kibiców, bo tam jeszcze chyba z 2-3 tygodnie temu słyszałem o doniesieniach także, że ta sytuacja jest najgorsza w Europie. Jak oni sobie to tłumaczą, że ci kibice pojawią się na trybunach?
Tak, Portugalia kontynentalna dalej jest obecnie w lockdownie. Te liczby w kontekście no niewielkiego kraju, jakim jest Portugalia, przerażają, bo tam cały czas to wisi na włosku tak naprawdę i władze portugalskie robią wszystko, co mogą, żeby jednak do tego upadku systemu zdrowia nie doszło. Natomiast mówimy o meczu, który odbędzie się w przyszłym tygodniu, dokładnie 27 lutego o godzinie 19 zagra drużyna Santa Clara z Passos de Ferreira. Być może z naszego punktu widzenia to są takie drużyny, które wiele nie mówią, natomiast to jest 8 i 5 miejsce obecnie.
Całkiem
Primera
poważne,
Liga,
prawda?
Także tak, jeśli chodzi o Passos de Ferreira, to jest 2 punkty za Benficą obecnie w tabeli na 5 właśnie miejscu.
Ja myślę, że sporo by było polskich klubów, które by poległy w takiej rywalizacji z tym zespołem.
Jak najbardziej, tak. Tak, no i właśnie wczoraj Liga Portugalska oznajmiła, że podjęła decyzję, natomiast decyzja została podjęta ze służbami zdrowia na Azorach, a więc właśnie
kawałek
tam,
dalej, prawda, od tej kontynentalnej.
Tak, tam jest siedziba drużyny właśnie Santa Clara. Wcześniej zdecydowano już, że właśnie na Azorach pozwoli się na to, żeby 1/3 pojemności stadionów zapełniała się już powoli kibicami. Dotyczy to nie tylko meczów piłkarskich, ale też wszelkich innych rozgrywek sportowych. No i właśnie, Azory to jest region autonomiczny, podobnie jak między innymi Madeira. No i tam ta sytuacja epidemiologiczna nie jest aż tak straszna jak na tej Portugalii
kontynentalnej. Też ten przepływ ludzi jest trochę inny, prawda?
Tak. No i żeby to zobrazować na mapie, ja sama dzisiaj spojrzałam sobie na mapę, dlatego że no nie mamy takich danych w głowie. Tak jak pomiędzy Lizboną a Madeirą to jest około 1000 kilometrów, tak Azory znajdują się jeszcze dalej od Portugalii tej kontynentalnej. To jest około 1500 kilometrów. Także w związku z tym, że również będzie obowiązywał oczywiście zakaz obecności kibiców gości, to myślę, że ci kibice, którzy na co dzień przebywają na tych Azorach, to jest to na dzień dzisiejszy taka decyzja w miarę bezpieczna.
No i żałujemy tylko, że w tej kontynentalnej Portugalii nie ma takiej, może nie tyle nie ma takiej decyzji, no bo to oczywiście jest zależne od sytuacji epidemicznej, no ale chętnie wybraliby się kibice FC Porto chociażby na mecze, bo pamiętamy, że w Lidze Mistrzów są o krok od awansu do ćwierćfinału. Pierwszy mecz wygrali 2-1 z Juventusem, no i na pewno te apetyty są spore. Anita Kobylińska zostaje w studiu. Za moment będziemy rozmawiać m.in. o FC Barcelonie, która dzisiaj sensacyjnie, podkreślamy to, zremisowała z Cadiz.
Radio Gdańsk. Zawsze blisko ciebie.
Na początek o hiszpańskiej La Liga. Barcelona zremisowała z Cadiz 1-1. Jedyną bramkę dla Dumy Katalonii zdobył Leo Messi. Leo Messi, który tę bramkę zdobył z rzutu karnego. No to porozmawiamy sobie z Anitą Kobylińską, piłkarskie plotki o Leo Messi. Dużo plotek jest na temat tego, że jest niezadowolony ze swojej roli, z tego, jak potraktował go klub kataloński w poprzednim sezonie. No i spekulacje nie ustają odnośnie ewentualnego transferu do innego klubu. Ostatnio Manchester City się wychylił, jakoby chciał zatrudnić Leo Messiego za niebotyczną, nieprzyzwoicie dużą kwotę.
Media tak naprawdę skupiają się przede wszystkim na temacie Leo Messiego w Wielkiej Brytanii i we Francji, bo najprawdopodobniej albo na Wyspach Brytyjskich, albo właśnie w francuskiej Ligue 1 zobaczymy Leo Messiego w przyszłym sezonie, jeżeli nie zrobi psikusa i nie postanowi zostać w Barcelonie, bo to oczywiście też jest cały czas opcja, chociaż kontrakt już go wiązał, nie będzie, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stwierdzić, że no na przykład podpisze sobie nowy, bo czemu nie, jeśli jednak te wszystkie niesnaski do końca zostaną rozwiązane, a wiemy, że to wszystko jest na dobrej drodze, no bo nie ma już prezesa, z którym było mu nie po drodze, a więc tak naprawdę tych problemów z perspektywy właśnie Leo Messiego w kontekście Barcelony jest już coraz mniej.
To jakimi słowami by się pożegnał, bo ty znasz dobrze język hiszpański, to pewnie mogłabyś teraz...
Hasta ahora, do zaraz. Odchodzi 31 czerwca, 1 lipca wraca na nowej umowie na przykład. Tak, no ale przejdźmy do może właśnie tej kwoty, o której wspomniałeś. Kwoty 500 milionów euro, 500 milionów, może tak bardziej to jest to bardziej czytelne dla takiego przeciętnego człowieka, jak dla mnie czy dla ciebie. Dziennik The Sun właśnie przytoczył, że to miałaby być taka kwota, którą Manchester City zaoferował w najnowszym kontakcie z Leo Messim, właśnie Argentyńczykowi. Ta kwota to miałyby być pieniądze za 2 sezony.
Czyli 1 miliard złotych na polskie.
Tak.
Za sezon. Bo 250 milionów euro za sezon, czyli mamy razy 4, powiedzmy, że to jest 1 miliard złotych za sezon. Kosmiczne.
Nie nadążam za kalkulacjami, ale tak, zgadzam się. Na pewno wiemy, że to byłoby około 5 milionów euro tygodniowo i to myślę, że jest takie najbardziej szokujące dla takiego, no tak jak mówię, przeciętnego człowieka, gdzie no nie wyobrażamy sobie takich pieniędzy w kieszeni, na koncie, gdziekolwiek.
Tydzień do tygodnia 20 milionów złotych na koncie.
Ojejku, przestań. No dobrze.
Nieprzyzwoite to są kwoty, naprawdę.
Natomiast jeśli chodzi o te 500 milionów euro, to i tak jest to kwota niższa niż ta klauzula 700 milionów euro, które musiałby taki Manchester City, tudzież każda inna drużyna zapłacić ubiegłego lata, chcąc pozyskać Leo Messiego na trwający obecnie sezon. Ta oferta Manchesteru City miała dotyczyć nie tylko tych najbliższych 2 sezonów właśnie w Manchesterze City, również zawierałaby opcję przedłużenia tej umowy o kolejny rok gry w barwach właśnie City. 2 kolejne lata Leo Messi miałby spędzić w New York City FC. Wiemy, że on wypowiadał się wielokrotnie na ten temat i mówił, że w którymś momencie swojej kariery chciałby spróbować gry w amerykańskiej MLS. No i ta łączna oferta to miałoby być kontrakt na 8 sezonów, natomiast bez względu na to, w którym momencie okazałoby się, że skończyłby grę.
No bo umówmy się, że raczej nie byłoby to realne, żeby on te 8 sezonów dociągnął, mówiąc bardzo
brzydko. Tak jest. No i oczywiście City Football Group, a więc właściciel Manchesteru City, ale też 9 innych klubów na łącznie 4 kontynentach, zdaje sobie z tego sprawę, w związku z czym w tym kontrakcie też miała się znaleźć pozycja dotycząca bycia po prostu ambasadorem tej grupy w momencie, kiedy już zrezygnuje z kontynuacji kariery na boisku. Natomiast gdyby był w stanie grać, to ten kontrakt mógłby oznaczać również na przykład rok gry w Indiach, bądź w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zależnie od formy. Tak, bardzo odległa i bardzo egzotyczna, natomiast jeśli chodzi o takich piłkarzy jak Leo Messi czy Cristiano Ronaldo, to myślę, że nie możemy tutaj niczego wykluczyć.
Przerwę ci na chwilę, bo no ciekawe wieści z The Emirates. Manchester City w drugiej minucie strzela bramkę na 1-0 i prowadzi z Arsenalem po golu Rahima Sterlinga. To wracamy w takim razie do Barcelony, bo faktycznie przywołaliśmy ten temat remisu z Cadiz, wcześniej Liga Mistrzów. No i Ronald Koeman, który nie wprowadził żadnej zmiany po meczu z PSG, a przecież pamiętamy, jaki tam był katastrofalny wynik dla Dumy Katalonii. No szykuje się, mam wrażenie, zmiana na pozycji trenera, bo tam bardzo źle to wygląda.
No, o tym na razie...
Milczą media.
Tak, milczą media, więc może my też przemilczymy akurat tą kwestię.
Ale Koeman nie widzi problemów, prawda?
Tak, i to jest ciekawe. Przypomnijmy, przegrana 1-4 i to w Barcelonie właśnie w tym pierwszym meczu z PSG. Zresztą ta jedna bramka strzelona dla Barcelony to też był rzut karny wykonany skutecznie przez Leo Messiego. No i w związku z tym, że po tym spotkaniu Ronald Koeman powiedział, że on jest właściwie zadowolony z rozwoju swojej drużyny i oczywistość, cytuję, gdyby była bardziej skuteczna, wynik byłby inny. No co zaskoczenie. Powiedział, co wiedział. Tak, natomiast właśnie w tym dzisiejszym meczu z 15 w tabeli Cadiz, no troszkę myślę, że zignorował drużynę, która okazała się, że potrafiła sprawić niespodziankę, natomiast myślę, że Cadiz bardzo dobrze obserwował to, co się działo na boisku właśnie przeciw PSG, no i jeżeli nie zrobiono ani jednej zmiany, niczym nie zaskoczono, no to nawet taka 15 drużyna Ligi Hiszpańskiej, która jest wysoko, wysoko nad wieloma innymi, potrafiła sobie wyciągnąć pewne wnioski, no i ugrać ten remis. Barcelona mogła dzisiaj zbliżyć się na dosłownie 3 punkty do drugiego Realu Madryt, na 6 do Atletico, które w tych dwóch meczach z Levante w tym tygodniu zdobyło tylko jeden punkt, a więc pozwoliło na to skrócenie dystansów. No a ostatecznie Barcelona ma obecnie 47 punktów i ten dystans do Atletico to jest cały czas no więcej niż tylko 2 mecze. To jest 8 punktów.
I jeszcze trzeba będzie pojechać do Paryża i jeszcze spróbować powalczyć, a w perspektywie tego, co widzieliśmy teraz w środę, no nie będzie, czy też we wtorek, nie będzie to łatwe zadanie. Za moment wracamy, a teraz przerwa na pieśń.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Piłkarskie plotki w Radiu Gdańsk. Teraz przeniesiemy się do Ameryki Południowej, bo tam bardzo ciekawe rzeczy. No wiemy, jak fanatycznymi kibicami są kibice chociażby w Argentynie i w Brazylii. No i właśnie na Brazylii się skoncentrujemy. Milion reali, a więc tej waluty, która obowiązuje w Brazylii, zapłacił kibic klubowi Internacional. To jest około 250 tysięcy euro. Jak do tego doszło? Dlaczego on to zrobił? Przecież to jest ogromna kwota.
Kilka dni temu mogliśmy przeczytać na Twitterze klubowym komunikat. Internacional otrzymał w piątek dotację w wysokości miliona reali od, i tu nazwisko kibica, mam nadzieję, że nie przekręcę, Elus Mara Magiego Szefera. Dodatkowa informacja, kibic podpisał dokument, który przekazuje klubowi pieniądze bez żadnych zobowiązań. Nasze najszczersze podziękowania. Oczywiście powędrowały...
Na co ta kasa pójdzie? To jest
właśnie,
ciekawe, prawda?
Powędrowały pytania do rzecznika prasowego właśnie w tej kwestii, na co przekazane zostaną te pieniądze. Oczywiście rzecznik odmówił takiej konkretnej informacji, natomiast media spekulują i wyspekulowały to, że ten prezent od kibica miał zapewnić, że w meczu przeciw Flamengo, w meczu, który odbędzie się dzisiaj wieczorem, zagra jeden z obecnie najlepszych zawodników. Chodzi o obrońcę. Obrońca nazywa się Rodinei. Został najpierw wypożyczony z Flamengo do Interu. Później został wykupiony. No i jak potwierdził rzecznik prasowy Internacional, obie drużyny mają umowę, która mówi, że Rodinei nie może zagrać przeciw Flamengo, o ile Internacional nie zapłaci właśnie miliona reali. No a, i...
Ale wiemy też coś o tym kibicu, prawda? Kim on jest, skąd tak zasobny portfel ma?
No właśnie. Media oczywiście zainteresowały się bardzo tym, kto dokonał tak hojnej dotacji właśnie po to, żeby ten zawodnik mógł bez konsekwencji finansowych dla portfela klubowego wziąć udział w tym meczu. Okazało się, że to jest bardzo zamożny farmer, który jest no, fanatycznym kibicem Interu. Zapytany przez jeden z dzienników, skąd ta jego pasja, powiedział, że jestem jednym z tych, którzy nie mogą żyć bez Interu. A więc no, udowodnił to ewidentnie tym przelewem na kwotę.
Dobitnie.
Tak, około to jest 200 tysięcy, tak jak powiedziałeś, 250 tysięcy euro, tudzież 200 tysięcy dolarów. Ten mecz, tak jak wspomnieliśmy, dzisiaj o godzinie 20 Flamengo zmierzy się z Internacjonalem na Marakanie. Marakanie oczywiście bez kibiców. Natomiast bardzo ciekawa jest ta sytuacja w lidze, ponieważ do rozstrzygnięcia tytułu pozostały dwa spotkania, a sytuacja w tabeli wygląda tak. Na pierwszym miejscu Internacional punktów 69, drugie Flamengo punktów 68, a więc ten dzisiejszy mecz jest bardzo ważny, a Internacional ma szansę na pierwszy tytuł mistrza od 1979 roku.
I to wszystko w bardzo takiej przystępnej dla nas porze, bo o 20 te spotkania się rozpoczną, także to spotkanie, o którym Anita Kobylińska mówiła. Mówiliśmy o kibicu z zasobnym portfelem, ale jest też facet, który nazywa się Kirill Louis Dreyfus, jeśli dobrze to wymawiam. No i okazuje się, że ten facet został nowym właścicielem Sunderlandu. Wiemy, że klub ma potężne problemy. Na Netflixie polecamy obejrzeć serial o Sunderlandzie. Tam wiele wątków i pokazane jest, jak ten klub spadał. Najpierw z Premier League do Championship, potem z Championship do League One. I gdzieś tam dryfuje pomiędzy League One a League Two, no ale nie o nim, tylko o tym, że idzie nowe lepsze. Co to jest za gość?
Tak, obecnie szóste miejsce, to tylko tak, żeby to umieścić. Tak, szóste miejsce właśnie League One, czyli trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii, 9 punktów do lidera Lincoln City. No i faktycznie, oczywiście jak klub ma problemy, no to zazwyczaj znajduje się ktoś, kto chętnie zapłaci, chętnie przejmie i zajmie się tym, żeby od nowa zacząć budować coś, co przecież w pewnym momencie było znakomite, co nie zawsze miało problemy. Tym razem był to 23-letni.
To coś jak u was w Gdyni, prawda?
Miliarder ze Szwajcarii. To nie jest zresztą, no właśnie, chciałam powiedzieć tak, że to znamy to z rodzimego podwórka. Zresztą, żeby dalej iść w podobieństwa, to jest syn byłego, no nie właściciela firmy, która ma wielu piłkarzy pod swoimi skrzydłami, ale syn byłego prezesa Marsylii tu w tym przypadku akurat.
No miał się od kogo uczyć.
Tak, miał jak najbardziej od kogo się uczyć i myślę od kogo odziedziczyć ogromną fortunę, dlatego że to jest, jego ojciec już nie żyje, o tym za chwileczkę powiemy sobie, natomiast ten większościowy pakiet akcji, nie wiemy w jakiej cenie został zakupiony, no ale wiemy, że to drobne na pewno nie były. Oczywiście jednocześnie Kirill Louis Dreyfus został prezesem nowym, z efektem natychmiastowym, to również znamy. No i to zaplecze rodzinne bardzo ciekawe, ponieważ jego matka jest obecnie najbogatszą Rosjanką na świecie. Forbes szacuje, że jej wartość to około 5,5 miliarda dolarów.
A widzisz, typowałbym raczej żonę narzeczoną Romana Abramowicza, tutaj takiej informacji.
A widzisz, no. Natomiast jego ojciec, poza tym, że był prezesem Marsylii, był również przez wiele lat prezesem Adidasa. Także też znana firma, ogromny koncern, no i niestety zmarł w 2009 roku na białaczkę i myślę, że no stąd ta fortuna u syna i możliwość takich właśnie inwestycji.
I refleksja taka, że niestety choroba nie wybiera i nie ma na nią silnych, nawet jeżeli to miliarderzy. Anita Kobylińska i piłkarskie plotki za nami, no ale skoro słyszymy się dopiero za tydzień w niedzielę, no to muszę zapytać o piątek. Arka Gdynia, GKS Jastrzębie, na sam koniec, jakie odczucia?
myślę, że na razie jeszcze żyjemy przede wszystkim tym, że w pucharze wszystko potoczyło się tak, jak powinno i tak jakoś jeszcze moja głowa tam do tyłu sięga. Natomiast no, kciuki trzymamy na pewno. Dobrze to wygląda, a przynajmniej nie tak źle, jak można było sobie wyobrażać. Także po przerwie odpoczynek był, także no, liczymy tylko na to, że będzie dobrze.
Spora doza nieśmiałości, ale przecież tam w Arce dobrze się dzieje. 26 lutego Arka Gdynia rozpocznie grę w Fortuna pierwszej lidze na wiosnę. 3 bodaj marca, jeśli dobrze pamiętam, albo 2, to jeszcze będziemy weryfikować mecz w Niepołomicach z Puszczą w ćwierćfinale Pucharu Polski, a naprzeciw mnie Anita Kobylińska, która na pewno oba spotkania będzie oglądała.
Tak jest.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.